Ortodoksja.
Witam drogich słuchaczy Radia Ortodoksja. Dzisiaj opowiem o książce Hajtko Michała. Na początku wymieniam nazwisko, ponieważ Łemkowie mają w zwyczaju, że najpierw wymieniają nazwisko, a potem imię. I ta książka jest zatytułowana Historia Jasiunki i rodu Hajtko. Hajtko Michał. Nawet na okładce jest Hajtko Michał, a nie Michał Hajtko. Materiały do tej książki gromadził autor prawie 30 lat i tyle samo walczył w urzędach o odzyskanie swojej ojcowizny we wsi Jasiunka, a nazwa spolszczona tej wsi to Jasionka, teraz w parafii Żdynia. Ziemię odzyskał. Jedyny z całej byłej łemkowskiej wsi. Krzyż na niej postawił i tablicę pamiątkową z nazwiskami ludzi, którzy mieszkali w Krzywej i jej przysiółku Jasiunce. Akt odzyskania ziemi położył na mogile swojego ojca Jana, który nie wierzył, że syn sięgnie po nieosiągalne. Historię Jasiunki i swojego rodu, Hajtków, zamknął autor w 272-stronicowej opowieści. Na okładce zdjęcie. Droga, pagórki, łąka, w głębi las, a może młodniak tylko. Nic szczególnego, a jednak za zdjęciem dramat. Na fotografii szczegół. Tablica z napisem Jasionka leży w rowie przy drodze. Zarasta trawą. Staje się jak symbol Jasiunki i 150 innych powalonych łemkowskich wsi. Tworzyły one od stuleci krainę z krzyżami, cerkwiami, karczmami, kuźniami, potokami, górami, dorodnymi lasami. Dla Łemka jak kapitał, jak złoto, które przekazywał dzieciom. Bywało, że wsie sprawiały, spinały się jedna z drugą, jak Jasiunka z Krzywą, że dwie cerkwie przyglądały się z bliska jedna drugiej i dziwiły się. Łemko ten sam, mowa jego taka sama i czucha świąteczna, a jeden idzie do jednej cerkwi, drugi do drugiej, tuż obok. Ale Hajtko Michał wie. Wie, dlaczego jego naród się podzielił. Wsie opustoszały, sady zdziczały, cmentarze zarosły, krowy przestały ryczeć. Dlaczego z cerkwi wygnano nabożeństwo, a przypędzono do nich owce? Dlaczego o nich zapomniano, a one, niczym człowiek z bólu, zaczęły się kurczyć, garbić, w ziemię wrastać? Albo uratowane przed zapaścią przeszły na służbę innego obrządku, rzymskokatolickiego. Hajtko Michał wie, że za wszystkim kryje się polityka, czasem wielkomocarstwowa, jak ta austro-węgierska. Wie, że jego naród zabijano kilka razy. Najsroższe były trzy uderzenia. Pierwszym był akt Unii, podpisany w dalekim od Łemka Brześciu, w odległym 1596 roku. Ale z wielką mocą dotarł on i do niego. Choć zdarzył się ponad 4 wieki temu, do dziś dzieli jego naród i stawia dwie cerkwie w jednej wsi. Pierwsza połowa XX wieku uderzyła w Łemka z całą siłą aż dwa razy. W 1914 i w 1947. Każde uderzenie chciało odebrać mu pamięć, wpisać do jego świadomości obcą historię. A tego łagodnie zrobić się nie da. Obóz, śmierć, krzyże, deportacje. Dopisano więc do dziejów Łemków. Z Jasiunki 18 września 1940 roku wywieziono do Talerhofu 7 osób i całą rodzinę Romańczaków. 3 spośród nich z niedokończonym życiem zamordowano. 26, 50 i 58-latków. W ciągu 4 lat uwięziono w obozie ponad 5 tysięcy Łemków. Byli bici, głodzeni, torturowani. Ginęli w dołach śmierci. To była kara za sprzyjanie prawosławiu, sugeruje autor. Rozsypali się niczym pod uderzeniem młota po całej Polsce, po świecie. Nie ma już Radocyny. W niej wiek temu stało 85 chysz, a w nich mieszkało prawie 500 Łemków. Nie ma Lipnej. Po niej został tylko kamień z cerkwi z wykutym na niej ruskim krzyżem. Ktoś przytomnie wmurował go w ścianę swego domu, bo znalazł w oborze. Krzyż był obrócony w stronę ziemi. Na stronie 19 książki jest przedziwne zdjęcie. Stoi u drzwi. O tak sobie, w krajobrazie, jakby donikąd nie prowadziły. Na drugiej ich stronie narysowana droga. Prostokąciki, a przy nich chyże. Te prostokąciki oznaczają chyże. A obok nich nazwiska rodzin w nich niegdyś mieszkających. Zaznaczono i dwie cerkwie. Stały obok siebie, po tej samej stronie drogi, prawosławna i unicka. Nie ma dużej wsi Krzywej, co to z Jasionką się łączyła, a z jej drewnianej, prawosławnej cerkwi, nowa była z 1934 roku, pędzierowcy, co to w Jasiunce się osiedlili po wygnaniu Łemków, budowali w 55 obory dla krów. Władze im obiecały, że Łemkowie już tu nigdy nie powrócą. Pilnowali Łemkowszczyzny przed ich powrotem jak najszczelniejszej granicy świata. Nie ma Świerżawy Ruskiej, Banicy, Nieznajowej, co za górą, kiedy patrzysz od strony Gładyszowa, jakby pod ziemię się zapadła. Nie ma wsi Czarne, Długie, Żydowskie, Roztajne, Radocyna, Orzenna, Ciechania, Ropianka, Wilsznia, Smereczne. Mogły się tylko schronić w poezji Petra Murianki, wspomnieniach Hajtki, w nielicznych już dowodach osobistych, czy raczej dowodach urodzenia, w nazwach gór jak Repowa, Woroni Werch, Watrysko, o tak wschodnio brzmiących nazwach. Rozpościera się ta kraina niczym poszarpany górami rogal obejmujący Słowację, której historię zawrócono w połowie minionego wieku. Ciągnie się gdzieś na długości 75 kilometrów od Przełęczy Tylickiej na wschodzie do Przełęczy Łupkowskiej na zachodzie. I wciąż nas urzeka i przyciąga i więzi w gardle, kiedy pomyślimy, a gdyby nie wygnano tego ludu, jakaż musiała być piękna ta kraina. Lud ten wcale Łemkami się nie nazywał. Nazywali siebie Rusynami lub Rusnakami, a ich polscy sąsiedzi mówili o nich często Ruśniaki lub Rusiny. Ale ten lud przez dziesięciolecia był przesiedlany za samo słowo ruski, Rusin, Rusnak. Władze austro-węgierskie musiały nienawidzieć tego słowa, skoro w czasie pierwszej wojny zagarnęły niemal całą rusińską inteligencję i umieściły ją w pierwszym europejskim obozie koncentracyjnym w Talerhofie koło Gracu. Wystarczyło, że Austriacy znaleźli w domu ruską książkę, modlitewnik, pocztówkę, list, by trafić do obozu i stać się żertwą Talerhofu, jak głoszą napisy na krzyżach, które znaczą całą Łemkowszczyznę. Z Jasionki, jak donosi Hajtko Michał, zginęli w Dalarchowie Zoryło Antoni, Pelesz Mytro, Pelesz Petro i Pelesz Andrii. Wielu wróciło ze zniszczonym zdrowiem. Wszystkich, czytamy, wydał Żyd Chaim. We wsi mieszkała jedna żydowska rodzina. Nazwy Łemko po raz pierwszy użył w 1834 roku Józef Lewicki w swojej pracy Grammar of the Ruthenian or Lit-Russian Language in Galicia. I tam ta nazwa tkwiła przez wiek. Aż zaczęła powoli wychodzić do mowy po pierwszej wojnie, po tych prześladowaniach za wszelką ruskość. Choć Piotr Trochanowski, czyli Petro Muranka, twierdzi, że prawosławnie na Podkarpaciu w okresie międzywojennym powszechnie nazywali siebie jeszcze Rusnakami. Czy nazwa Łemko coś znaczyła? Nic. Odrywała tylko ten naród od ich ruskich korzeni. Łem znaczy w tym regionie, na tym styku polsko-słowackim tylko. I tego wyrazu dla polskiego sąsiada, dziwnie brzmiącego, ten naród używał. W zasadzie więc Łemko to jak przezwisko. Rusini żyli pod różnymi rządami, czytamy. Ale najbardziej tragicznym okresem był czas dążenia Ukraińców do przekształcenia narodu łemkowskiego w ukraiński. Cytuję, od zawsze Ukraińcy usiłowali podporządkować Łemków. Posłowie Klubu Ukraińskiego Sejmu RP wnieśli 15 czerwca 1928 roku projekt ustawy o wprowadzeniu nazwy Ukrainiec w miejsce używanej dotychczas nazwy Rusin lub Łemko. Tak Ukraińcy rękoma polskich posłów zmieniali tożsamość Łemków, rdzennych obywateli Rzeczypospolitej, na Ukraińców. Łemkowie zostali urzędowo objęci obcą tożsamością, która ciągnie się za nimi do dziś. Koniec cytatu. W książce przeczytamy o terrorze, jaki stosowała UPA wobec Łemków, począwszy od 1944, czyli od wejścia pierwszej sotni na teren Łemkowszczyzny. Pierwsze sotnie UPA były tworzone przez tych Ukraińców, którym bardzo zależało na włączeniu Łemkowszczyzny w granice swojego przyszłego państwa. Nie uznawali odrębności etnicznej Łemków, Bojków i Hucułów. Sotnie zabierały żywność, odzież, wszystko co potrzebne do życia. Ludzie bali się rabunków, nawet wracając z Gorlic z zakupami. Bywało, że tracili życie w czasie takich powrotów, choć szli razem z polskimi żołnierzami, których też sotnie zabijały. Czytamy tu cytowane i takie wspomnienie Piotra Sabatowicza. Jednego razu przyszło w nocy do wyszowatki do Stefana Pichosza czterech żołnierzy w polskich mundurach. Zapytali go o drogę do Grabu na placówkę WOP-u. On wyszedł i pokazał im drogę, w którą stronę mają iść. Do domu już nie wrócił. Na drugi dzień ludzie znaleźli go powieszonego z tabliczką z napisem. Zasądzony na karę śmierci za zdradę ukraińskiego narodu. To były bandy UPA, przebrane za Wojsko Polskie. Koniec słów cytowanych Piotra Sabatowicza. Tacy przebierańcy pytali ludzi, czy w nocy chodzi UPA. Ci często mówili prawdę i jeszcze skarżyli się, że nie chroni ich odpowiednio Wojsko Polskie. Ta prawda nieraz kosztowała ich życie. Bandy UPA, tu cytat, były znienawidzone przez Łemków, koniec cytatu. Zmuszały Łemków do współpracy bezwzględnego podporządkowania się. Łemkowie czuli się jak w pajęczynie strachu i terroru. Bandy zabierały młodych chłopców i dziewczęta z Jasionki, Krzywej i innych miejscowości pod groźbą kary śmierci. Łemkowie byli bezsilni i bezbronni. Wojsko Polskie, słabe i nieliczne, traktujące w dodatku Łemków jak banderowców i nacjonalistów, co było ogromnym nieporozumieniem. Autor pisze, że Łemkowie zapłacili bardzo wysoką cenę za utożsamianie ich z Ukraińcami. Tą ceną była przede wszystkim akcja Wisła. Nadszedł poniedziałek, 9 czerwca 1947. Do Jasionki wkroczyli od wschodu żołnierze Wojska Polskiego. Świtało. Większość ludzi jeszcze spała. Może myśleli, otwierając oczy, że śni się im koszmarny sen, ale nie. Pakować się natychmiast, usłyszały 182 osoby z Jasionki. Cytuję. Krzyk żołnierzy, płacz kobiet, ryk zwierząt, szczekanie psów pozostały mi w pamięci do końca życia. Opowiadał nieżyjący już mieszkaniec Jasionki Zoryło Dymitr. Żar w piecu, zboża na polach, psy w skowycie, żarna w stodole, wszystko musiało zostać. I te chyże, sypańce, czyli piwnice, cerkwie, wszystko jak wymazane z ich życia gumką na dziecięcym rysunku. Opuszczając swoje ojczyzny, nie wiedzieli jeszcze, że z ich prawosławnych, pobliskich cerkwi, w czarnym i długim, i z grekokatolickich, w Radocynie i Lipnej, nowi koloniści będą budować PGR-y, mieszkania, obory. Nie wiedzieli, że czyjaś ręka ośmieli się grabić ich świątynie, że na ich cmentarze, że ich cmentarze ktoś sprzeda, a ktoś inny zaorze je, jakby chciał pamięć zaorać. Nie wiedzieli, że Hajtko Michał, syn Jana i Stefanii z Jasionki, syn ich ziemi, po 78 latach od ich wygnania tę pamięć zrekonstruuje. Włoży ją do książki wraz z ich i swoim bólem. Nie pozwoli wymazać historii. Łemkowie, udając się na ziemię obcą, płaską, co to nie odłożyła się ani w ich pamięci, ani w ich miłości, całowali na pożegnanie ikony i progi swoich cerkwi i ziemię, co ich karmiła. Jeszcze dziś autor stawia pytanie, komu Łemkowie zagrażali, nie mając swojego państwa, armii, policji, będąc lojalnymi obywatelami państwa i nie mając swojego Wołynia. Wołynia w cudzysłowie, chodzi o rzeź wołyńską. Autor odwołuje się do okresu międzywojennego, kiedy ukraińsowali Łemków, szczególnie księża grekokatolicy, wraz ze swoim biskupem Josafatem Kocyłowskim, przemyskim biskupem. Grekokatolicy utożsamiali prawosławie, a więc i prawosławnych Łemków, którzy w latach 20. minionego wieku rozpoczęli na dużą skalę proces powrotu z Unii do prawosławia, z wiarą ruską, a dalej z Rosją. Z tej książki wynika, że Łemkom unitom zawsze było bliżej do Ukraińców niż Łemkom prawosławnym, którzy bronili się przed utożsamianiem ich z Ukraińcami. Książka roi się od imion. Waniochnat, Wasyl, Hryc, Apolit, Petro, Osyp, Demko, Jurko, Matwiej, Rozalia, Tekla, Maria, Olenka, Ola, ale też Matthew, Sarah, Margaret, Jean, Mick, bo to przecież rzecz o rodzie Hajtków, także rozsianym po świecie. O nim nie będę opowiadać i nie opowiem o migracji Łemku przed pierwszą wojną, ani o ich życiu na ziemiach zachodnich, ani o próbach powrotu na Łemkowszczyznę. Wszystko to tak ciekawe, ale jakże zmieścić w jednej audycji? Przeczytajcie sami, a będziecie przekonani, że cud, jaki zdarzył się dwukrotnie, taki sam. W opuszczonej już cerkwi we wsi żydowskiej, od razu po wysiedleniu i latem, i w latach 70. wydarzył się w zasadzie i dla Hajtko Michała. Bo w tych kategoriach przyjmuje on odzyskanie ojcowizny i odzyskanie pamięci o swoim rodzie Jasiunce i okolica, czyli napisanie książki. A jeszcze do tego cudu wrócę. Żołnierze WOP-u w pewnym momencie w nocy, noc była jasna, ujrzeli wokół cerkwi w żydowskim procesję ludzi na biało odzianych. Całą długą procesję i przepiękny ich śpiew. To trwało długo. Nie widziała tego jedna osoba, tylko wszyscy WOP-owcy. Potem wszystko zniknęło i ten sam cud ujrzeli turyści z Krakowa w latach 70. Rozbili namiot i znowu nie było to jednostkowe, że tak powiem, widzenie, więc można zwalać na karb zaburzeń nawet psychicznych. Zobaczyli tę samą scenę i o niej też opowiedzieli. Ale wracając jeszcze do opowieści Michała Hajtko. On wie, co znaczy ból rodaków, swojej rodziny, która rozsypała się po ziemiach zachodnich Polski, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych i ból każdego człowieka chorego. To dla chorych na choroby otępienne zrobił wszystko, by doprowadzić do utworzenia pierwszego w Polsce i drugiego w Europie ośrodka alzheimerowskiego, badawczego, naukowego i dydaktycznego, działającego pod skrzydłami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jego siedziba jest w Ścinawie. Kierował nim przez 10 lat, pozostając w bliskiej współpracy z ówczesnym rektorem Uniwersytetu, profesorem Leszkiem Paradowskim. Teraz jest społecznym prezesem Fundacji Alzheimerowskiej. Dalej pomaga chorym. Często rozmawialiśmy podczas wydawania tej książki. Nieprzypadkowo, ponieważ książkę wydała fundacja, nasza Fundacja Księcia Ostrowskiego. Miałam przyjemność być jej redaktorką, a Ania Miszczuk graficznie ją przygotowała. I w tych rozmowach pan Michał często powtarzał: trzeba umieć z pokorą znosić ciosy. Spotkanie dla mnie człowieka tej miary, co Hajtko Michał wiele uczy, i osobiście chciałabym, żeby jego książka, wyjęta spod serca, też uczyła swoich czytelników. A opowiadałam o biograficznej w zasadzie książce Michała Hajtko, Historia Jasiunki i rodu Hajtko, wydanej w tym roku w Białymstoku Fundacji Ostrowskiego. I polecam do jej sięgnięcia, chociaż autobiograficzna. Bardzo rozjaśnia losy w ogóle Łemków, ja wolę Rusinów, Rusnaków i ziemi rusnackiej, zwanej dzisiaj Łemkowszczyzną. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.